Radio Kraków.
Nasze gościnie są już z nami, Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska.
Cześć, dzień dobry.
Hej. Cześć, cześć, cześć. No dzisiaj bardzo mnie cieszy ta rozmowa o architekturze, o architektkach, o tym, jakie jest miejsce kobiet dzisiaj w architekturze. Ja trochę tak was wprowadziłem chwilę temu i zastanawiałem się, dlaczego tak jest, że ciągle ta dziedzina sztuki jest, tak mi się wydaje, ale to wy same to opowiecie, ciągle jakoś zdominowana w narracji przez facetów. I pomyślałem sobie, że to może dlatego, że to jest, wydaje się, że to jest takie techniczne i faceci są przekonani, że jak to jest takie techniczne, to oni pewnie się znają na tym najlepiej. Ale zanim o tym, dlaczego tak faceci uważają, bo to tylko jakaś moja wymyślona przed chwilą teoria, to chciałbym was zapytać o wasze ulubione architektki. Czy macie jakieś ulubione? Bo tak sobie w głowie sam takie ćwiczenie zrobiłem, kiedy wiedziałem, że tu będziecie i pomyślałem, że rzeczywiście ta narracja jest zdominowana jakaś, ale przecież to nie jest tak, że tak tylko jest, co nie? Ja mam chociażby swoją kochaną Halinę Skibniewską, jej historię o tym, jak robiła sady żoliborskie i zabroniła, żeby jakiekolwiek drzewo stamtąd wyciąć. Więc chciałbym zacząć tę rozmowę od tego, jakby takie sięgnięcie do historii i sięgnięcie w ogóle do czy współczesności, ale nakreślenia mapy. Czy wy macie swoje ulubione architektki?
To wiesz co, ja od razu wrzucę, że
Dominika.
Sady żoliborskie były za Aliną Scholz robione i aha, to była praca zespołowa.
Z architektką krajobrazu.
Tak, Alina Scholz, architektka krajobrazu i to jest no, świetne w ogóle duo. Co prawda Skibniewska tutaj wybrzmiała jako ikona, no ale sady żoliborskie są genialne właśnie dlatego, że są takie zielone. Mm-hmm. Także to jest istotne, żeby zawsze brać pod uwagę, że to jest jednak jakaś praca zespołowa i architektura czy założenia urbanistyczne, które powstają, to jest praca wielu, wielu zespołów. Natomiast generalnie panuje takie przeświadczenie, że fajnie mieć jakąś ikonę, jakąś jedną osobę, do której się przykleja geniusz. Owszem, są osobowości przywódcze i taka była na przykład Skibniewska, ale za całym dziełem architektonicznym zawsze stoi zespół ludzi. I to jest też taka nasza domena, żeby myśleć w ten sposób o architekturze jako takiej złożonej dziedzinie, która wymaga pracy wielu, wielu osób.
Dorzucę jeszcze. Tak myślę sobie, bo ty zacząłeś od takiego czasu PRL-u, ja mam wrażenie, że warto powiedzieć, że oprócz tego, że architektura to jest męski klub i że nie ma równości w tym zawodzie, to rzucę coś pozytywnego. Na przykład Polska w czasie PRL-u miała mnóstwo architektek, bo wtedy kobiety pracowały. Jak na przykład sobie porównamy sytuację Polski do, nie wiem, sytuacji w Stanach, to w Stanach się okazuje, że kobiety w większości siedziały na przedmieściach i gotowały obiady, siedziały w kuchni, a w Polsce kobiety szły do pracy i na przykład przez to w historii architektury mamy mnóstwo super architektek z tego okresu. A jakbyś jeszcze zapytał, jakbym jeszcze odpowiedziała na to twoje pytanie dotyczące ulubionej architektki, to ja bym z kolei wskazała zupełnie współczesną architektkę Olę Wasilkowską. I ty ją możesz na przykład kojarzyć z teatru,
tak,
bo ona nie jest tylko architektką, jest też scenografką, więc też pracuje dla Teatru Starego, ale ona ukuła takie hasło architektura cienia, więc ona się zajmuje wszystkimi takimi niechcianymi i nieprestiżowymi przestrzeniami i wyciąga je na pierwszy plan. Ostatnio dostała super nagrodę za projekt targowiska. Także to jest dla mnie absolutnie super przykład świetnej kobiety w polskiej architekturze.
A to jest w ogóle fantastyczna kontynuacja, trochę się tak zrobiła, bo chyba 2 tygodnie temu mieliśmy taką rozmowę o ostatnim sezonie w Polskim Teatrze i zaczęliśmy rozmawiać o tym, że to, co się zmienia w Polskim Teatrze, to, że kiedyś tym nazwiskiem, czy jedno nazwisko zawsze funkcjonowało i to był reżyser zazwyczaj. A w tym momencie to, co widać wyraźnie w teatrze, to, że to się demokratyzuje. To znaczy, że tym nazwiskiem, na które idziemy, to może być scenograf albo kompozytor, albo kompozytorka, albo scenografka. W każdym razie chodzi mi o to, że dużo częściej też mamy do czynienia z takimi kolektywami i je doceniamy. To znaczy, że one też już na poziomie takiego nawet napisu na plakacie, one są gdzieś mniej więcej wyrównane. Czy czujecie, że rzeczywiście te kolektywy i to, że nad projektem pracuje więcej niż jedna osoba, to jest w architekturze jakoś doceniane coraz bardziej i coraz wyraźniejsze?
Myślę, że dużo jeszcze przed nami i no, architektura gdzieś tam zawsze sukcesywnie po tym, co się wydarza w świecie sztuki, przejmuje jakieś trendy zarówno w dyskursach, jak i myślę, że też w sposobie funkcjonowania i ta kolektywna forma tworzenia wspólnego dzieła, myślę, że stopniowo się przebija. Trzymam kciuki, żeby też to wszystko było tak eksponowane równo i żebyśmy odchodzili od takiego stylu jednego mistrza, czy nawet jednej mistrzyni, dążąc do tego, żeby mówić o tym, że coś jest dziełem zespołowym i to jest super.
Mm-hmm. A powiedzcie, jak to wygląda dzisiaj? Bo Basia wspomniałaś o tym, że to jest domena mężczyzn i że architektura ciągle. Czy naprawdę jest tak źle?
Jest tragicznie, jest okropnie, jest strasznie. To może, wiesz co, nie wiem, czy to wybrzmiało na początku, ale jakby my tutaj jesteśmy dlatego, że my we dwie i jeszcze wraz z koleżanką Dominiką Janicką z Kielc, pozdrawiamy serdecznie, założyłyśmy inicjatywę Bal Architektek.
Oczywiście, która... ja tak specjalnie to zrobiłem, żeby tak powoli wprowadzać ten temat.
Która w jakiś sposób chce odpowiedzieć na to, na tę nierówność, którą mamy w zawodzie. Na pewno jest dużo lepiej niż było. Kobiety mogą studiować architekturę już od 100 lat, więc jakby w skali historii dziedziny to nie jest dużo, ale także mamy progres na pewno. Myślę sobie również, że Polska też na mapie świata nie jest w takiej najgorszej sytuacji. Pamiętajmy, że obecnie jesteśmy krajem wysoko rozwiniętym i bardzo bogatym w skali świata, więc są miejsca na świecie, gdzie jest gorzej, co nie zmienia faktu, że statystyki wciąż mówią, że mimo, że kobiety na studiach obecnie stanowią większość, teraz to nawet dochodzi, nie wiem, do 70%, 80%, to i tak na rynku pracy mamy mężczyzn, którzy prowadzą biura, to mężczyźni występują i reprezentują właśnie te kolektywy i te grupy projektowe, o których Dominika mówiła. Więc te proporcje są wciąż zaburzone. To tak, mamy więcej kobiet na studiach i potem one gdzieś znikają po drodze.
To znowu mam porównanie z teatrem, że ta historia teatru się jakoś bardzo odbija na nas. To znaczy, jak sobie na przykład popatrzymy na Hamleta, chociażby pierwsza sztuka z brzegu, mamy chyba 12 facetów na scenie i dwie dziewczyny. Jeśli wystawiamy klasycznie, no to co z tego, że jest dużo dziewczyn na studiach, skoro w teatrze potrzeba facetów, bo trzeba jakby, robimy tego Hamleta, jakby tego Hamleta obsadzić facetami, nie kobietami, więc przyjmuje się do teatru więcej facetów. Więc to jest jakaś dziwna ta historia, która jakoś za nami po prostu ciągle się toczy. A jest coś takiego jak architektura feministyczna?
No pewnie, cały nurt projektowania feministycznego. Aha. Bardziej nawet urbanistyka niż architektura feministyczna. I to jest taki nurt. Dominika, nie wiem, czy chcesz to potem kontynuować, czy to przejąć?
No to jest po prostu cała kontrkultura w stosunku do takiej męskiej architektury, z którą, jak wiadomo, mamy do czynienia w zasadzie od zawsze, a to, co się wydarza w przestrzeni miejskiej czy w architekturze i gdzieś możemy nazwać, ometkować jako feministyczne, to jest całkowicie świeża sprawa. No może nie tak całkowicie, ale w skali dziejów architektury z pewnością, bo w zasadzie no, lata 60., 70. to jest jakiś start tego typu myślenia, więc to jest całkowita współczesność na dobrą sprawę. I co my podejmujemy w tej metce feminizm w architekturze czy urbanistyce. To jest podejmowanie problemów przestrzennych, architektonicznych z perspektywy różnych grup osób, grup z różnymi potrzebami. Bardzo ważna jest intersekcjonalność w myśleniu o takiej architekturze, czyli szukanie potrzeb na skrzyżowaniu. To znaczy nie zakładamy, że jest jakieś idealne rozwiązanie. To nie jest architektura uniwersalna, czyli dla każdego, bo w taką do końca nie wierzymy, ale wierzymy, że poprzez określenie problemów, grup potrzeb, osób, określenie, jakie dane osoby, użytkownicy mają potrzeby, jesteśmy w stanie gdzieś się na skrzyżowaniu spotkać tych potrzeb i negocjować, wypracować najlepsze rozwiązania. Więc to jest jakieś takie bardzo ogólne założenie. Są też trochę bardziej pikantne wątki, to znaczy po prostu sprzeniewierzenie się takiej postawie, gdzie miasto jest stworzone tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, więc generalnie jest taki kult mężczyzny w średnim wieku, który jest najbardziej taką ikoną produktywności. No więc ten feminizm w architekturze mówi, że hej, no miasto nie jest stworzone tylko dla takich ludzi, którzy mają być gdzieś podmiejsko obsługiwani przez swoje żony, matki, karmieni, opierani. Miasto jest dla wszystkich.
Super. Basia, chcesz coś dodać?
Wiesz co, to jest gruby temat, więc myślę sobie, że można by było zacząć na przykład to gryźć z tej strony, że mamy dużo grup, które miasto w ogóle wyklucza. I okej, dobra, feminizm na pierwszy plan faktycznie bierze tą kwestię płci, ale mamy jeszcze mnóstwo innych obszarów wykluczeń, nie? Miasto może wykluczać ze względu na wiek, poziom sprawności, stan, twój stan portfela, wyznanie, orientację seksualną. Jest mnóstwo jakichś takich faktorów, które sprawiają, że możesz czuć się wykluczony, wykluczona. Dodajmy do tego jeszcze cały ekofeminizm, czyli na przykład użytkowników nieludzkich w mieście, naturę. Także feminizm w urbanistyce, on lobbuje o branie pod uwagę tych potrzeb.
Fantastycznie. Przyznam, że to zawsze się odkrywa chyba, jak się samemu staje w nowej sytuacji. Kiedyś koleżanka mnie poprosiła, żebym zaopiekował się jej dzieckiem, więc wziąłem wózek i nagle się okazało, że co z tego, że mamy bulwar wzdłuż Wisły, jak ja nie mam tam jak zejść do niego, ponieważ dziecko było bardzo wrażliwe na wszystkie takie trząśnięcia, więc za każdym razem, kiedy próbowałem zejść na dół po tych kociłbach, to dziecko się budziło i po prostu płakało, więc stwierdziłem, no dobra, po prostu są bulwary, ale mogę sobie na nie popatrzeć. Więc to są takie odkrycia pod tytułem wsiąść na wózek i zobacz, gdzie udać się dotrzeć. I wtedy się odkrywa. Świetne, więc ja poznałem to, co jest architektura przyjazna matce na przykład. Dzięki tej tutaj wyprawie. No i obiecałem. Obiecałem o tym, że już co prawda Basia o tym trochę powiedziała, jak to się stało, ale to możemy do tego wrócić. Powiedz jej, jak to się stało, że powstało coś takiego jak Balar. Tak.
No już mówiłam, że jest strasznie, strasznie źle w tej branży, że architektura to jest męski klub i no jest okropnie po prostu. Potrzeba jest nierówność. No i coś z tym trzeba było po prostu zrobić. No więc mam wrażenie, że po prostu spotkałyśmy się we trzy. Dominika Janicka, Dominika Wilczyńska i ja. No i chyba po prostu w pewnym momencie zamiast biadolić o tym, że coś z tym trzeba zrobić, zrobiłyśmy sobie listę, co możemy zrobić i postanowiłyśmy to zrobić, wiesz? To były czasy pandemii, więc odpadały wszystkie działania stacjonarne i po prostu jakby naturalnie przeszłyśmy na online. Patrycja Mróz, nasza znajoma graficzka, zrobiła nam layout i myśmy wystartowały z kontem na Instagramie i z grupą na Facebooku. I prowadzimy te profile. I na tych profilach, może bardziej na Instagramie, poruszamy te kwestie właśnie kobiet w zawodzie architektonicznym, rozmawiamy o feministycznej urbanistyce i przywołujemy postaci kobiet architektek. Są takie sekcje z biogramami, można w ogóle się do nas zgłaszać i pisać te biogramy. Mam wrażenie, że chyba wszystkie biogramy, które są na Instagramie, powstały po prostu dlatego, że ktoś nam je przysłał, to jest ekstra. A na grupie na Facebooku to już tak, wiesz, każdy się może wypowiadać, wymieniamy się jakimiś tam ploteczkami ze świata feministycznej architektury, urbanistyki.
Tak, Żeby nie było, że jest tak słodko, to też mamy taki zadzior i piętnujemy archidziadersów i generalnie dziadersów. Dzięki temu jest cały czas wesoło.
No właśnie, o archidziadersów chcę zapytać, ale myślę, że ta myśl, która przyszła mi do głowy, gdzieś to wprowadza. To znaczy, bo z jednej strony sobie myślę o architektkach i o obecności ich w świecie, ale z drugiej strony przypominam sobie taką akcję a propos renowacji hotelu Krakowia, gdzie w jury zdaje się, że byli sami faceci, co nie?
I to, są, tak.
To nadal istnieje? Jak to wygląda? Czy tam jakaś zmiana? Bo wiem, że była jakaś petycja wygenerowana, nic się nie zmieniło.
Wiesz co, z Krakowią jest tak, że w tym momencie ogłoszony jest konkurs. Nie specjalnie śledzimy to tak super, super na bieżąco, ale wiem, że ten w tym momencie zgłaszające się biura chyba teraz opracowują swoje koncepcje, ale faktycznie w jury jest cały męski skład i powiem ci, że nie jest to jedyny konkurs w Polsce, który jest sędziowany przez samych mężczyzn. Więc faktycznie mamy tutaj, wiesz, z jednej strony cieszymy się, że w SARP-ach pojawiają się prezeski na takich stanowiskach reprezentacyjnych, ale tam, gdzie są podejmowane decyzje, nagle się okazuje, że wiesz, jeżeli nie sami mężczyźni, to jest dominacja mężczyzn właśnie w takich składach jurorskich.
Tak, no i smuteczek, coś, co mogło mieć potencjał nowego, no jest organizowana na starych zasadach, więc no, żal, bo Krakowia wydawało się, że może wnieść coś, jakieś odświeżenie tutaj i właśnie ta renowacja. No ale...
Bo ja właśnie w takim sensie o to nawet pytałem, to znaczy, że nie chodziło mi nawet o konkretnie o Krakowiec, nie? Tylko że moim zdaniem to nam coś mówi o świecie. To znaczy nie tylko ten brak obecności kobiet jako architektek, czy obecność, ale wykluczanie, tylko również właśnie w takich sytuacjach. A jak byście określili, kto to są archidziadersi?
Nie ma jakiegoś takiego bardzo konkretnego rysopisu. Jest to zespół cech. Można być archidziadersem w każdym wieku, o każdej płci. Co prawda tutaj akurat nie... Znaczy, możemy też stosować feminatywy, ale archidziaders, no niech pozostanie archidziadersem. Chociażby na potrzeby tej rozmowy. To jest jakaś osoba, która wykazuje się wybitną ignorancją, słucha głównie siebie i skupia się na budowaniu wyobrażenia o architekturze jako dziedzinie, która jest no, hierarchiczna, pełna dostojeństwa i ekskluzywna. My mamy nadzieję, że archidziadersem można się z tego wyleczyć. Trzeba słuchać i trzeba być otwartym na inne poglądy, światopoglądy i obserwować, co się dzieje na świecie, więc to jest uleczalne.
Też na to bardzo liczę. Mnie w ogóle to słowo bal bardzo też interesuje, bo ja nie wiem, czy to jest słuszne i o to też chcę zapytać. Ono wywołuje we mnie bardzo konkretne skojarzenie. To znaczy wywołuje we mnie skojarzenie z voguingiem, czyli tą sytuacją, kiedy ludzie wykluczeni z pewnej elity stworzyli sobie swoją własną elitę na swoich własnych zasadach. I to słowo bal... tworzenie tych bali wogowych rozpoczęło fame tego zjawiska. To jest tak? To znaczy, czy to słowo bal dobrze umieszczam?
Tak.
Skąd się wzięło słowo bal w tym?
Wydaje mi się, że super to umieszczasz, mimo że myśmy jakby nie miały wtedy, wiesz, skojarzenia z wogiem, ale...
To jest o tym samym.
To jest trochę o tym samym. Tutaj kręcimy się wokół tych samych pojęć, bo myśmy sobie w takim naszym manifestie napisały, tak na samym początku jeszcze startując, że bal to jest taka przestrzeń i sytuacja, w którym spotykają się tuzy i szychy debatować o poważnych sprawach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że mamy taką imprezę branżową coroczną, która się nazywa bal architekta. Więc bal architektek zdecydowanie jest jakąś taką, wiesz, kontrą i takim delikatnym pstryczkiem w nos. A trzecia rzecz jest jeszcze taka, że naprawdę po prostu to też wynika z naszych charakterów, że ostatnią rzeczą, jaką chciałybyśmy robić, mówiąc o nierównościach, jest takie biadolenie, wiesz, takie narzekanie, o Jezu, jak nam jest strasznie źle. Więc my na tym Instagramie głównie robimy memy, robimy sobie żarty. I naprawdę chciałyśmy jakby tą taką, taki dosyć trudny temat i niewdzięczny, który w to biadolenie bardzo łatwo wpaść, można jakoś ogrywać. No więc to jest bal.
No ale to dokładnie tak samo działało chyba z Wogiem, co nie? Czyli zakładamy najlepsze, co możemy i pokazujemy, hej, jesteśmy, co nie?
No tak, ale jakby musimy popracować nad choreografią i strojami jeszcze.
Okej, no właśnie, co macie takie poczucie, że jest przed wami jeszcze? To znaczy, co byście chciały, co byście chciały jeszcze osiągnąć jako bal architektek? Dokąd dążycie?
No, stroje, choreografia. To jest ważna rzecz.
Splendor i sława.
Możecie, jak ten Florence Welch zawsze ma taką reklamówkę z tym, z brokatem i ona na tym koncertach.
Tak, bardzo byśmy chciały właśnie teraz wysypywać brokat. Szkoda, że w ogóle tego nie widać, nie? Wysypywanie
dolarami.
Albo dolarami.
Kurczę, to jest trudne pytanie, wiesz, bo teraz tak, myślę sobie, że na takim poziomie, nie wiem, symbolicznym, to od 2 lat, kiedy jesteśmy, to te feminatywy w przestrzeni trochę się zaczęły pojawiać, więc mam wrażenie, że plusik, nie mówię, że dla nas, jakby dla całego środowiska tutaj trochę poszło do przodu, ale jak sobie na przykład myślę, co jeszcze trzeba by było zrobić dla, no nie wiem, pełnej równości kobiet w zawodzie, no to jest kobyła do zrobienia. Mam wrażenie, że to nawet nie jest wyzwanie dla nas, tylko to jest wyzwanie dla całej branży i dla całego społeczeństwa, żeby te kobiety, no nie wiem, zarabiały tyle samo na tych samych stanowiskach w zawodzie. Albo żeby deweloperzy czy budowlańcy, powinnam teraz użyć feminatywów dla równości, żeby to nie miało znaczenia, czy na tą budowę przychodzi mężczyzna, czy kobieta, czy do tego stołu, gdzie się rozmawia o milionach, miliardach złotych, zasiada kobieta, czy mężczyzna. Więc jakby jak dojdziemy do tego poziomu równości, to mam wrażenie, że jakby nie musimy tańczyć dalej. Ale do tego czasu jeszcze jest trochę do zrobienia.
Ale też nie do końca, no bo jednak bal architektek to nie jest tylko walka o równość, to jest też promowanie wątków feminizmu w urbanistyce, więc tutaj będziemy mieć cały czas coś do zrobienia i poszukiwań, tak żeby no, miasta były przyjaźniejsze nie tylko dla ludzi, ale też dla nieludzkich aktorów, dla zwierząt. To jest szereg tematów, które gdzieś zawsze się będą przeplatać i tak naprawdę myślę, że to jest proces, w którym też my się będziemy bardzo dużo uczyć przez całe życie. Jest nieskończony temat na dobrą sprawę.
Tak, no, a na Instagramie jest jeszcze bardzo dużo memów do zrobienia, także roboty jest.
Pina Bausz mówiła takie zdanie, tańczmy, tańczmy, inaczej jesteśmy zgubieni. To moim zdaniem to powinno być hasło balu architektek. Powiedz mi, a jak to wygląda w Krakowie? Tak się przenieśmy na ten lokalny grunt. W jaki sposób jakby czujecie, znaczy chodząc po mieście, na przykład włącza wam się architektka, w sensie takie, tutaj bym to zmieniła, tu jest ktoś niedostępny, czy dopiero w momencie, kiedy nad czymś siadacie, myślicie o tym, co jest do zrobienia i czy dużo do zrobienia jest w Krakowie konkretnie?
Chodząc po mieście, myślę, że dołują mnie te rzeczy, które wszystkich dołują, na przykład tutaj tuż obok, przechodząc przez aleję, kiedy widzę na przykład ostatnio starszego pana, który porusza się o kulach, nie jest w stanie przejść nawet jednego odcinka pasów na zielonym świetle i już jest presja samochodów, żeby jak najszybciej przechodził, więc on z tymi kulami przebiega. To samo mogłoby dotyczyć, nie wiem, kobiety z wózkiem, z dzieckiem i wszelkich osób, które no, po prostu nie nadążają, ale są przystosowane przede wszystkim do takiego ścieku komunikacyjnego. To nie jest fajna przestrzeń do przebywania. Generalnie no, kult samochodu w mieście to się troszkę zmienia, ale bardzo powoli, więc to jest coś, co fajnie by było, żeby w czasie się zmieniło. To są jakieś takie drobne rzeczy, które oczywiście każdy zauważa, bariery przestrzenne związane, no nie wiem, ze schodami. No, pierwszy test na ten wózek, który się przeprowadza przez miasto, tak jak wspominałeś na samym początku, to jest super coś wyobrażeniowego, pokazującego, co działa nie tak. Ale też no, takie kwestie związane właśnie z zielenią, z tym, jak miasto funkcjonuje, jak bardzo jest zanieczyszczone. To są rzeczy, które mi bardzo doskwierają i zmieniałabym w pierwszej kolejności miasto pod tym względem, żeby stawało się po prostu miejscem przyjaznym do życia.
Dorzucę coś jeszcze, dobra? Mogę?
Bardzo na to liczę.
Dobrze, bo teraz myślę sobie tak, jesteśmy w Radiu Kraków, my obie przyszłyśmy tutaj pieszo, bo po prostu było za blisko, żeby wsiąść na rower i my mieszkamy w centrum. I teraz wyobrażam sobie, że nawet musimy się bardzo dobrze zastanowić o tym, jak nam jest łatwiej na przykład załatwić, nie wiem, różne sprawunki, dlatego że super wygodne takie hasło 15-minutowe albo, nie wiem, 5-minutowe, jeśli chodzi o Kraków, funkcjonuje, bo nie wiem, w obszarze ścisłego centrum i może w Nowej Hucie. Natomiast te osiedla, które centrum nie są, one nie mają, no nie wiem, targowiska 5 minut od domu. Tam nie ma całego zestawu funkcji, które sprawia, że załatwianie takich sprawunków, takich rzeczy, które tak naprawdę stereotypowo przede wszystkim one przynależą do zadań kobiety. To też jest tak, że jak na przykład porównujemy sobie te stereotypowe trasy mężczyzn i kobiet, to dla kobiet nie jest trasa dom, praca, dom, tylko zakupy, przedszkole, zostawienie dzieci, odbieranie dzieci, zajęcia dodatkowe, co tam jeszcze mamy, opieka nad starszymi osobami, apteka, przychodnia, 1500 rzeczy. Więc jeżeli w obszarze osiedla te funkcje występują blisko siebie, to łatwiej te zadania realizować. No więc mam takie ostatnie skojarzenie. Na początku XX wieku polska architektka Barbara Brukalska zaprojektowała taką super ergonomiczną kuchnię, więc to była taka rewolucja modernistyczna i trochę usprawniała te takie prace domowe, tak żeby było łatwiej sięgać, nie? Od szafek tutaj. Te wszystkie strefy były tak super przemyślane. Więc wyobraziłam sobie, że to miasto 15-minutowe to jest taka kuchnia Brukalskiej w skali osiedla.
Wspaniale. Bardzo mi się podoba ta idea. Ja przez jakiś czas mieszkam w Wałbrzychu i tam jest taka dzielnica, która nazywa się Nowe Miasto. I to Nowe Miasto dostało nawet jakąś bardzo ważną nagrodę dla najlepszej urbanistyki na wystawie światowej. I tam jest dokładnie coś takiego, że ono jest trochę jak słońce, takie, że w środku jest takie centrum i ono się tak rozrasta na takie małe podosiedla, w których jakby wszystko jest właśnie. Taki jest pomysł, że tam jest sklepik, przedszkole i takie rzeczy, które są najpotrzebniejsze w każdej chwili, to rzeczywiście chyba działa i świetnie. Ta komunikacja nam dużo mówi o tym. Rzeczywiście takie sytuacje, kiedy sami stajemy. Ja mieszkając z kolei trochę bliżej Wisły, zastanawiam się przy remoncie mostu Dębnickiego i za chwilę się zacznie Kościuszki i Zwierzyniecka. I ostatnio zrobiłem sobie taki test myślowy, a jeszcze nam puszczą Tour de Pologne niedługo i chcę zobaczyć, co tam się będzie działo. Chyba wyjadę po prostu z Krakowa na ten dzień. I pamiętajmy o tym, że rzeczywiście mam czasami taką myśl a propos Krakowa, że to jest miasto często przyjazne turystom, a czasami zapominamy o tym, że są tutaj ludzie, którzy po prostu mieszkają. Więc w tej ostatniej części chciałem was tak, żeby tak dobrem powiało może od od świata, zapytać o wasze ulubione rozwiązania urbanistyczne i wasze ulubione budynki, które powstały powiedzmy w ciągu ostatnich 10 lat. Jakby co zauważyłyście dobrego, o czym warto by powiedzieć?
Wilczyńska, chcesz zacząć, czy ja tym?
Boże,
no dobra, wiesz, bo to jest trudne pytanie w ogóle. Jakby zapowiedziałeś, że będziesz
ulubiona
nas...
Ulubiona książka, ulubiony kolor.
Tak. Ulubiony budynek. No, ja ci powiem, bo mówiłam, zdradziłam po prostu, że trochę nam sprzedałeś, że będziesz pytał o to i myśmy się tak mocno myśmy się tak mocno zastanawiały w ogóle, czy nam się w ogóle podobają jakieś budynki, które powstały w ciągu ostatnich 10 lat. Więc chciałam powiedzieć, że na początku rzucę inicjatywę architektoniczną, która ostatnio powstała w Polsce i jest totalnie super. I to jest akcja, którą prowadzi Fundacja Brda. Powiedziałabym, że jest super architektoniczna. Brda zbiera w Polsce okna z rozbiórki i przysyła je do Ukrainy. Wiesz, to jest tak, że jak jest bombardowanie, to po prostu szyby lecą pierwsze, więc ta potrzeba jest super duża. A z drugiej strony, więc z jednej strony to jest ta pomoc, a z drugiej strony to jest wykorzystywanie po raz kolejny materiału budowlanego, który jest odpadowy i tak naprawdę wylądowałby pewnie w koszu, gdyby nie to, że ktoś go przyjmuje i wiesz, i faktycznie on może pełnić swoją funkcję. Więc mamy to połączenie reusu i tutaj takiej faktycznej pomocy. Ważne jest też to, że tutaj podkreślę, Fundacja Brda razem z Biurem Architektonicznym Tło wystartowali z tym pomysłem, opowiedzieli o tej akcji na Biennale w Londynie ostatnio, zgarnęli główną nagrodę, także gratulacje dla nich, super rzecz.
Świetna inicjatywa, nie słyszałem o tym.
Słuchaj, podeślę ci linki.
Podsyłaj mi linki.
Wyczyńska, rzucisz jakiś budynek?
No tak się zastanawiam, bo to jest właśnie trochę wbrew temu systemowi myśleniowemu, który uprawiam, bo jeżeli szanuję jakiś budynek, to bardzo za proces, za gminę, za myślenie. Tutaj no, myślę sobie o Anie Heringer i szkole w Bangladeszu w Rudrapurze, którą stworzyła. Nie byłam w tym obiekcie, natomiast obserwowałam i podziwiałam i wydaje mi się to o tyle fascynujące, że jest to taka architektura dekolonizująca, nawet bym powiedziała, która nie wchodzi w taki klasyczny typ myślenia o architekturze, że oto tutaj wstawiamy dzieło piękne, proszę podziwiać. Tylko no, ta architektka, którą swoją drogą bardzo szanuję i lubię, bardzo mocno wnikała w specyfikę lokalną, projektując, bazowała na nie tylko materiałach lokalnych, na wiedzy rzemieślniczej, ale też na takich wernakularnych rozwiązaniach, które są stosowane w Bangladeszu. I to dotyczyło zarówno jakiegoś układu funkcjonalnego, jak i też na przykład systemu wentylowania naturalnego tego obiektu. Ona się też skłaniała ku konkretnym zapotrzebowaniom społeczności, więc to jest taki projekt, który był splatany, doświadczany i budowany na różnych poziomach w konsultacjach ze społeczeństwem, w takim wchodzeniu w specyfikę regionu i tego, co tam się wydarza. Ona, pomimo że jest Niemką, przyjechała i próbowała zbudować to razem, doświadczając danego miejsca, więc to jest coś, co podziwiam w podejściu, ale też no, nie mogę powiedzieć, że to jest mój ulubiony budynek, bo nie było mnie tam. Zachwycił mnie wizualnie inny budynek w Abu Dhabi, ale nawet nie wypowiem, jaki to jest budynek, bo nie chcę promować go. Zachwycił mnie wizualnie, ale to jest zbyt mało, żeby powiedzieć, że to jest mój ulubiony budynek. No dobra, powiem. Louvre Abu Dhabi jest po prostu miejscem, które poraża pięknem. Tak. Natomiast no, Znowu tutaj mamy ikonę Jeana Nouvela, który stworzył piękny, mistrzowski obiekt. Można kręknąć i zachwycić się. No ale czy to jest ta architektura, która powinna być stawiana na piedestale jako coś niesamowitego? No nie, bo ona jest trochę kolonialna w swoim charakterze, pomimo że czerpie z wątków też arabskich. Także zdecydowanie bardziej to, co się wydarza w Rudraburze, w tej szkole budowanej wernakularnie z zainteresowaniem lokalnością, a nie takie mistrzowskie dzieła.
A powiedzcie mi, bo to jest też trudna sprawa, to znaczy chcemy zmieniać miasta, chcemy je robić przyjazne, no ale też nie stawiamy tych miast na zaoranym polu, co nie? To znaczy, że zawsze to jest tak, że jesteśmy w miejscu, które już jest i teraz gdzieś musimy jakąś właśnie taki bal, w sensie takiego tańca dziwnego odbyć z tym, co zostaliśmy i to nie jest pewnie łatwo powiedzieć, zbóżmy po prostu. Nie? To znaczy, chcę was zapytać o wasz stosunek, to znaczy, jak to robić, to znaczy, jak zmieniać te miasta, takie miasta jak Kraków, gdzie się nie zacznie kopać, gdzie nie można zrobić metra, bo się dokopiemy po prostu do jakiejś cywilizacji wcześniejszej i zaraz wejdzie tam konserwator zabytków. Jak w taki sposób pracować? I też przy okazji chcę was zapytać o wasze zdanie na takie gorące tematy, które przecież przewinęły się, to znaczy, który bym zamknął znowu do jednego, ale chodzi mi w ogóle o zasadę, to znaczy ten Solpol wrocławski, co nie? To znaczy takie budynki, które są i które wokół których chodzimy i mówimy, jakie to strasznie brzydkie, a potem jak mają to burzyć, to mówimy, dlaczego oni chcą to zrobić. Więc jak zmieniać miasto?
Czy jednak dans makabry.
Nie burząc Solpolu.
No, dziękuję za to bardzo łatwe pytanie. To jest takie pytanie z serii Jak żyć?
Tak.
Potem odpowiadasz w takiej audycji radiowej, po prostu mądrzysz się i używasz tam dwóch zdań i załatwiasz tą sprawę, a tak naprawdę każda inwestycja to jest po prostu, wiesz, droga przez mękę z tymi wszystkimi urzędami, po prostu męczysz się. No więc wydaje mi się, że każda taka nasza odpowiedź teraz będzie brzmiała trochę naiwnie i banalnie, jak burzyć miasto. No,
że kiedyś zaproszę Dalai Lamę i zapytam, jak żyć.
Dobra. Wtedy będzie sprawiedliwie. Nie, ale teraz tak. Spróbuję rozczłonkować jakoś to pytanie. Solpol. No szkoda. Szkoda tego kolorowego ptaka, nie? W ogóle pochwalimy się, że jak Solpol był rozbierany, to można było tam, wiesz, podejść do tej ekipy, która rozbierała i przejmować jakieś takie detale. Więc u nas w biurze są kawałki różowych płytek z elewacji Solpolu. Tak jest. Ale ja, dokładnie tak jak ty, byłam taką osobą, która po prostu, nie wiem, paręnaście lat temu chodziła Świdnicką i mówiła sobie, boże, co za żenada, w ogóle co, kto to zbudował, a potem zbierałam podpisy pod decyzją, żeby tego nie burzyć. No bo to też jest tak, że wiesz, myślimy sobie o tej architekturze, że ona jest ładna albo brzydka, a po 30 latach ta brzydka może się okazać zupełnie ładna, więc estetyka to jest tylko, nie wiem, kwestia gustu i kwestia jakiegoś takiego spojrzenia
czasu
z boku
też
na epokę. Kolejne jeszcze wspomnienie dotyczące Solpolu. Jest taki super, taka super książka, taki album wydawnictwa Fajdon. Nazywa się Less is More. I tam jest, to jest taki super album, który zestawia wszystkie najfajniejsze przykłady postmodernizmu na świecie. No i zgadnij, czy jest przykład z Polski. Jest. I zgadnij, co tam jest.
Już go nie ma.
No więc w tym super albumie ten Solpol jest. Tak, tutaj, tam został. No więc Solpolu oczywiście szkoda, ale bym powiedziała... tak bardzo ogólnie, że wyburzać... nie wypada już, bo to jest nieekologiczne. Wiesz, to nawet nie jest kwestia tego, czy to jest ładne, czy brzydkie, tylko to jest po prostu nieekologiczne. Oczywiście, że jest taniej wyburzyć i zbudować nowe, natomiast lepiej jest po prostu przebudowywać te budynki, które już istnieją i próbować je dostosowywać do różnych nowych funkcji.
Tak, z Solpolem też były takie zarzuty, że to było totalnie niefunkcjonalne, że no, jakby nie zdaje egzaminu współcześnie. No ale można to samo powiedzieć o każdym zabytkowym budynku, który jednak przez docenienie, wpisanie na listy konserwatorskie jakoś zaadoptować się da. Mhm. Więc jestem przekonana, że z Solpolem też dałoby się to zrobić, co by było dużo bardziej ekologiczne, dużo sensowniejsze. No i no, mielibyśmy jakąś wyrazistą ikonę architektoniczną, historyczną w mieście, świadectwo epoki, która no, w Polsce też lata 90. były szczególnym czasem.
Tak, no nie ma co ukrywać, takie czasy były i ukrywanie, że tego nie było, jest też...
Tak, wiesz, na przykład w Krakowie mamy jeszcze taki przykład postmodernizmu, super, to jest Seminarium Zmartwychwstańców, ale ono nie jest takie super queerowe, jak Sol był. No więc szkoda są.
Taki morał z tego. Powiedzcie mi na koniec, nie będę wam już zadawał trudnych pytań, jak być architektką i jak żyć, ale zadam, mam nadzieję, że ono nie będzie trudne. Jak dostać zaproszenie na bal architektek?
Proszę, wszyscy mają.
Słowo zaproszenie zostało użyte.
Zapraszam.
Nie, no zdrowie oczywiście, jakby trzeba... No dobra, no to jeszcze z takich rzeczy technicznych, to jesteśmy na Instagramie. Mogę to zrobić?
Możesz.
Jesteśmy na Instagramie, bal podkreśnik architektek. Jesteśmy na Facebooku, bal podkreśnik architektek. Mamy śmieszne memy, dużo merytorycznych treści o architekturze. Zapraszamy serdecznie.
No i super. I róbcie dobrą robotę. Więc jak macie inne pytania z cyklu, jak żyć i czy burzyć Solpol, to jak dacie dziewczynom odpowiednią ilość czasu, to wtedy może wam odpowiedzą. Tymczasem ja wam dziękuję bardzo za tę wizytę tutaj. Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska.
Dziękujemy bardzo.
Czyli bal architektyki jeszcze pozdrawiamy.
Dominikę Janicką.
No
serdecznie.
Właśnie.
Serdecznie.
Dzięki wielkie, dziewczyny.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.